Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy omówili sobie kwestię załamania nerwowego. Co to w ogóle oznacza? Czym się objawia? Co może do niego prowadzić? A także jak możemy sobie z nim radzić? Wojtek Cechowski, Pan od stresu. Zapraszam. Załamanie nerwowe jest takim pojęciem, które myślę wszystkim jest znane, wszyscy go używamy i pewnie każdy z nas trochę co innego rozumie pod tym pojęciem. Kiedyś było ono powszechnie stosowane także w medycynie, przy rozpoznaniach psychiatrycznych. Był to taki trochę worek bez dna, gdzie można było wrzucić wszelkiego rodzaju problemy natury psychicznej, nie pasujące do żadnej innej kategorii rozpoznań medycznych. I tak naprawdę trafiały do tego worka osoby cierpiące na takie silne stany depresyjne, bardzo silne stany lękowe, na to, co obecnie nazywamy silną reakcją stresową przy jakimś traumatycznym wydarzeniu. Więc tak naprawdę wszystko i nic, tak byśmy mogli to nazwać, bo niestety przez to właśnie, że tam się wszystko znajdowało, no to ciężko mówić o jednym, sensownym, skutecznym leczeniu. Jak wiecie, myślę, że psychiatria jest dość młodą nauką i w ogóle sensowne leczenie pojawiło się dopiero kilkadziesięcioleci temu, więc rozumiem, że wcześniej takie hasło jak załamanie psychiczne było wystarczające, powiedzmy. Punktem wspólnym zawsze była kwestia reakcji na jakiś bodziec bardzo stresujący, która upośledzała nasze normalne, codzienne funkcjonowanie. Albo uniemożliwiała wręcz nasze normalne, codzienne funkcjonowanie. Co do samej kwestii leczenia, czy jakiegoś rodzaju zaleceń medycznych w tym stanie, to pięknie to widać w powieściach Agaty Christie, ewentualnie w jej adaptacjach filmowych, gdzie tam dużo bohaterów przechodzi różnego rodzaju załamania nerwowe i zazwyczaj leczenie opiera się na zaleceniach co do spokojnego rytmu życia czy trybu życia, żeby się wyciszyć, nie przemęczać organizmu, nie stresować się, ewentualnie jakieś leki takie uspokajające, wyciszające i na przykład szklaneczka koniaku właśnie na uspokojenie nerwów. I co w sumie zabawne, obecnie z jednej strony medycyna, psychiatria poszła bardzo do przodu i zupełnie inaczej patrzy się na kwestię tak zwanego załamania nerwowego. Z drugiej strony jest dużo podobieństw w kwestii zaleceń na przykład i radzenia sobie z tym. Jak zapewne wiecie, w medycynie współczesnej nie ma takiej jednostki chorobowej czy takiego rozpoznania jak załamanie nerwowe. Mówimy, jeżeli już w takim bardzo klasycznym rozumieniu załamania nerwowego, to mówimy o silnej reakcji stresowej. Natomiast obecnie dużo dokładniej jakby psychiatry jest w stanie diagnozować to, co się dzieje z pacjentem. I oczywiście, mówiąc o załamaniu nerwowym, mówimy o reakcji na jakiś bardzo silny stres, na jakieś bardzo duże napięcie. Natomiast te reakcje mogą być bardzo różne, tak samo jak i ten bodziec stresowy, tak, ten stresor może być bardzo różny w różnych sytuacjach. Dlatego też chciałem Wam trochę przybliżyć różne rodzaje, nazwałbym to tak, tych załamań nerwowych, z jakimi spotykam się w gabinecie. I tutaj też historie niektórych pacjentów mnie do tego zainspirowały, bo nasz organizm w specyficzny sposób reaguje, zależnie od rodzaju jakby stresu i czasu trwania stresu, a także indywidualnych predyspozycji osoby doświadczającej tego napięcia. I w związku z tym tak pomyślałem o takim podziale, jeżeli chodzi o czas trwania tego stresora, czyli czas, powiedzmy, ekspozycji na te bodźce stresujące. Bo pierwsza grupa, o której pomyślałem, to są osoby przebywające bardzo długo w sytuacji takiego napięcia. Są to osoby, których w ogóle styl życia, czy tryb jakby życia codzienny determinuje wystawienie na takie bodźce stresujące. I o ile, owszem, nie ma codzienności bez stresu, o tyle, jeżeli żyjemy w ciągłym stresie i napięciu, to w pewnym momencie nasz organizm powie stop i nastąpi tak zwane, oczywiście w cudzysłowie, załamanie nerwowe. I w tym przypadku skojarzyło mi się to z kilkoma pacjentami, z którymi miałem okazję pracować. Był to jakiś taki czas, kilku miesięcy, kiedy trafiło do mnie kilku wysoko postawionych dyrektorów, kierowników w większych spółkach, tak, korporacjach, czyli osób będące na stanowisku, zarządzające masą ludzi, będące w pracy praktycznie 24 na dobę. I to było ciekawe doświadczenie, ponieważ każdy z nich w zasadzie, to było trzech czy czterech mężczyzn, każdy z nich miał różne objawy. Jeden z nich mówił o sporadycznym, co prawda, ale nie panowaniu nad swoją agresją, że zdarza mu się podnieść rękę na bliską osobę. Bardzo sporadycznie, nie, to nie była codzienność, ale raz na pół roku, raz na rok, przy jakiejś takiej większej, jakiejś, nie wiem, awanturze, przy jakimś jeszcze większym napięciu niż zwykle, puszczałem mu nerwy. Inny mówił o tym, że nie może spać od pewnego czasu, że zaczęły mu się takie lęki jakiegoś rodzaju. Kolejny jeszcze mówił o stanie takim depresyjnym, marazmie, braku motywacji do czegokolwiek. Więc powiedzmy, że każdy z nich, to aż jest w sumie zabawne teraz, jak o tym myślę, że każdy z nich mówił o zupełnie innych objawach, jakie przeżywa. Natomiast podłoże ich było dokładnie takie samo. Ponieważ każdy z nich, tak jak powiedziałem wcześniej, miał bardzo stresującą pracę, bardzo frustrującą pracę. I oni w tym się dobrze odnajdowali z jednej strony, ponieważ to był trochę ich żywioł. Oni potrzebowali do życia codziennego tej adrenaliny takiej związanej, tych wysokich obrotów związanych właśnie z tego rodzaju pracą. Natomiast no, żyli tak już kilkanaście lat w takim napięciu ciągłym, w takiej frustracji wiecznej. No i nadszedł właśnie czas teraz, wtedy, kiedy ich przyjąłem, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, że organizm powiedział stop. Że owszem, temperament masz taki, że potrzebujesz tego napięcia, ale fizycznie ciało nie wyrabia. Fizycznie i ciało, i umysł tak naprawdę nie wyrabia. Ja kiedyś o tym chyba wspominałem w którymś odcinku, jeżeli dobrze pamiętam, o właśnie tych stopach, które daje nam nasz organizm. I to jest właśnie jeden z nich, gdzie organizm mówi stop, wytwarza objawy. W tym wypadku objawy, powiedziałbym, czysto psychiczne, czyli albo stany depresyjne, albo stany lękowe, problemy ze snem, to jest tak półfizyczny, półpsychiczny objaw, czy ta agresywność na przykład, niepanowanie nad sobą. Organizm mówi stop i teraz czy my go posłuchamy? To jest chyba najbardziej kluczowe. Bo jeżeli posłuchamy, to jest szansa, że całkiem fajnie dalsze życie się potoczy. Natomiast jeżeli nie posłuchamy, no to organizm wyciągnie większą broń jakby, żeby nas zastopować. Nazwałbym to trochę tego typu objawy takim znakiem ostrzegawczym, wielkim neonem pulsującym. Trzeba się zatrzymać, tak? Stój. I to było coś praktycznie nie do przeskoczenia dla tych osób, z którymi pracowałem. Bo cała ich motywacja do terapii, w ogóle do szukania pomocy, była taka, że oni muszą wrócić do rytmu sprzed, nie wiem, miesiąca, pół roku, sprzed roku. Zależy, kiedy im się te objawy zaczęły. Tutaj nie było dyskusji nad tym, takim próbą rozumienia tych objawów, nad tym, jak nasz organizm funkcjonuje, tylko było to, że coś się pojawiło niepożądanego, a ja muszę wrócić na te obroty, na których byłem. Niestety, ale prawda jest taka, że jeżeli organizm daje taki wielki znak ostrzegawczy, to znaczy, że on nie chce na te obroty wracać. I to znaczy, że jest potrzebna zmiana rytmu życia. A to może być strasznie trudne, bo to się wiąże z przeorganizowaniem najpierw u siebie w głowie, co jest chyba najtrudniejsze, a potem już, powiedzmy, na żywo, swojej rzeczywistości, swojej codzienności, ilości pracy, rodzaju pracy czasem, jakie wykonujemy, relacji rodzinnych na przykład, relacji z przyjaciółmi. To może dotyczyć każdej sfery życia. I od razu wam powiem, że przy tych konkretnych przypadkach, które gdzieś tutaj wspomniałem, tak, które mam w głowie, mówiąc o tym wszystkim, żaden z nich nie utrzymał się w terapii, bo ta wersja wydarzeń była nie do przyjęcia. Po kilku, ewentualnie kilkunastu spotkaniach kończyliśmy ten kontakt, czy wręcz był zrywany ten kontakt, no bo nie tego oczekiwali. Oczekiwali tego, że ja objawy zabiorę, a oni wrócą do starego trybu życia. No a tu niestety nie mam takiej czarodziejskiej różdżki jeszcze. I nikt jej nie posiada w dodatku, niestety. I teraz tak jeszcze pomyślałem, że to nie jest tak, że nie można wrócić na te stare tory. Ja myślę, że można wrócić i pewnie część z nich wróciła na stare tory. Natomiast daję sobie rękę uciąć, że to się skończy jeszcze większym znakiem ostrzegawczym. Może dopiero za parę lat, ale myślę, że organizm się zbuntuje i wywoła zawał, udar, jakiegoś rodzaju inne, nie wiem, niedowład jakiś. I to już będzie taki znak, taki stop, po którym już się nie będzie dało wrócić najprawdopodobniej do poprzedniego stanu funkcjonowania. I znowu, jeżeli wrócą znowu, to myślę, że będzie kolejny stop, jeszcze bardziej gwałtowny. No, ostatni stop to jest albo kalectwo, albo śmierć. Nasz organizm może do tego doprowadzić, jeżeli będzie przepracowany i przemęczony. To były przykłady stricte właśnie związane z takim pracoholizmem i takim życiem na bardzo wysokich obrotach, ale myślę, że pod tą kategorię załamań nerwowych podchodzą jeszcze innego rodzaju emocje, czy nieradzenie sobie z emocjami. Myślę tutaj o sytuacji takiej, kiedy całe nasze życie my jesteśmy raczej osobami bardzo skrytymi, chowającymi nasze emocje i to nawet nie tyle chowającymi przed otoczeniem, bo to nie jest nic złego, ale chowającymi przed samym sobą. Kiedy my nie przeżywamy do końca tego, co się w nas dzieje, tylko zamiatamy pod dywan, brzydko mówiąc. I tak w kontakcie, jakby obserwując taką osobę, jest wszystko okej. Może być bardzo, nie wiem, pracowita, zaradna, nawet pewna siebie, radzić sobie na każdym polu życiowym, tak to nazwijmy. Ale gdzieś w głębi coś jest nie tak, bo ona tłumi wszystkie trudne emocje, które się w niej, w tej osobie kotłują, prawda? Nie daje ich sobie przeżyć, nie pozwala im wyjść na zewnątrz. I wtedy też może być tak, że po pewnym czasie, kiedy różne na przykład lęki, które wypieramy, narosną i pojawi się jakaś sytuacja spustowa, czasem bardzo jakby głupia i niezwiązana z tematem naszych obaw, ale sytuacja, która w jakiś sposób wyzwoli te emocje, to może pojawić się różnego rodzaju nerwica, obecnie nazywana zaburzeniami lękowymi. Wtedy pojawia się bardzo irracjonalny lęk o coś, czego w życiu się nie baliśmy na przykład, o czym w życiu nie myśleliśmy. I to coś wcale nie musi być związane z naszymi takimi realnymi obawami gdzieś w głębi nas. Tylko to coś stało się tą iskrą trochę, tym słabym ogniwem takim gdzieś naszego organizmu, które wyrzuciło jakby obawy i trudne emocje, które w nas piętrzyły się przez lata, przez wiele, wiele lat. I to też bym powiedział, że jest rodzaj załamania właśnie nerwowego. Nie jest to super spektakularne, powiedzmy, ale następuje taki dzień, kiedy pojawiają się lęki, kiedy pojawia się jakaś obawa. Taka bardzo silna, paniczny lęk wręcz przed czymś. To nas na tyle przestrasza, że zaczynamy się obawiać swoich reakcji. Przestajemy być pewni jakby tego, czy sobie poradzimy, czy sobie z czymś damy radę. A co jeżeli znowu się pojawi taki atak? I to dezorganizuje nasze życie. Więc tu, to mała dygresja, wracając do początku, to jest też ten element wspólny. Z jednej strony sytuacja wyzwalająca, z drugiej strony dezorganizacja naszego codziennego funkcjonowania. My nie jesteśmy w stanie wrócić jakby do ról, które pełniliśmy, albo nie do wszystkich przynajmniej. To się tyczy zarówno takiego przypadku, o którym przed chwilą powiedziałem, czyli takich, tych lęków przez hamowanie różnych emocji trudnych, jak i tych pracoholików, o których mówiłem wcześniej, czyli osób, które przepracowywały się, też nie okazywały za bardzo emocji i w pewnym momencie organizm powiedział stop. To też dezorganizuje to codzienne funkcjonowanie, różne sfery naszego życia. I często to jest taki etap, można by powiedzieć, po którym nic już nie będzie takie samo. Kiedy przekraczamy tą pewną granicę, pojawiają się pewne objawy, czy pojawia się to tak zwane załamanie nerwowe, czyli jest ten punkt zwrotny trochę w naszym funkcjonowaniu, to zazwyczaj nie możemy mówić o powrocie do tego, co było. Tamten etap został zamknięty. I zazwyczaj nie wrócimy dokładnie do takiego funkcjonowania, jak funkcjonowaliśmy jeszcze miesiąc temu, rok temu, pół roku temu. Musimy nauczyć się nowego funkcjonowania. Jest to etap, myślę, też takiego rozwoju naszego, gdzie, no właśnie, pewien etap zostaje zamknięty, zaczyna się nowy etap, w którym trochę musimy nauczyć się na nowo chodzić. Musimy, po pierwsze, jakby opanować te emocje, które gdzieś w nas się pojawiły i które wywołały ten epizod, powiedzmy, czy to załamanie. A z drugiej strony musimy nauczyć się funkcjonować z taką zmienioną naszą wrażliwością, emocjonalnością, czyli tak na nowo poznać siebie w tym wszystkim. Bo zazwyczaj nasze oczekiwanie jest takie, że przecież do tej pory dobrze sobie przyzwoicie, sobie radziłem, wszystko było dobrze i chcę, żeby było tak samo, jak było wcześniej. Na 90% nie będzie tak samo. Będzie inaczej. Może będzie lepiej teraz wreszcie, kiedy pewne emocje udało się uwolnić. Tylko trzeba będzie poznać siebie na nowo i nauczyć się trochę obsługi siebie na nowo. Tego rodzaju załamania, kryzysy pomagają nam zbliżyć się do naszych własnych emocji, od których zazwyczaj uciekamy przez długi, długi czas i dopiero właśnie ten epizod, to załamanie pozwala zbliżyć się do nich, też zrozumieć lepiej, co się z nami w ogóle dzieje i jacy jesteśmy. Inna kategoria szeroko rozumianych załamań nerwowych to jest kategoria, gdzie czas ekspozycji, powiedzmy, na jakiś bodziec stresujący jest dużo krótszy, ale jednak przewlekły. Myślę tutaj o sytuacji na przykład mobbingu w pracy. Tutaj mam z tyłu głowy jedną pacjentkę, z którą pracowałem wiele miesięcy, która była poddawana bardzo silnemu mobbingowi przez prawie 2 lata, jeżeli dobrze pamiętam, w swojej pracy. Była typem osoby takiej, no nazwałbym to może troszkę brzydko, karnej, w takim sensie, że była ugodowa, pracowita, wykonywała wszystkie polecenia, szefostwa, jakby była oddana swojej pracy, tak? Nie była pracoholikiem, natomiast no, zawsze chciała jakby spełnić wszystkie oczekiwania i była bardzo sumienna przy tym też. I niestety, ale przez to była bardzo wykorzystywana przez, tak jak mówię, przez około 2 lata, w momencie, gdy zmieniła się kadra, czy kierownik, tak, czy tam dyrektor, przełożony w każdym razie, gdy zmienił się w pracy tej osoby. Od tamtej pory stopniowo coraz bardziej zaczęła być wykorzystywana przez to, że nie umiała się sprzeciwić też, nie umiała powiedzieć nie w pewnym momencie, że czegoś nie zrobi, bo fizycznie jest to poza jej możliwościami. Cała odpowiedzialność była też na nią spychana. Ta przełożona, czy ten przełożony, nie pamiętam, jakby nie brał odpowiedzialności za nic i wszystko jakby cedował na nią. Więc jeżeli były kontrole jakieś, to ona odpowiadała, a nie przełożeni, co samo sobie jest dość kuriozalne. W każdym bądź razie trwało to, tak jak mówię, dobre 2 lata i w pewnym momencie organizm powiedział stop, że on tego nie zniesie. I to była osoba, która wylądowała w szpitalu psychiatrycznym w bardzo ciężkim stanie właśnie tego, w cudzysłowie, załamania nerwowego. Czyli takiej, obecnie byśmy to nazwali, ostrą reakcją na stres. Sytuacją, gdzie miała duże problemy ze snem, bardzo taki silny spadek nastroju, bardzo silne lęki, wręcz pewnego rodzaju takie flashbacki z tymi sytuacjami w pracy, gdzie wracały do niej wspomnienia, gdzie no, nie mogła się oderwać jakby od tej rzeczywistości zawodowej. W szpitalu spędziła chyba około 2 miesięcy, więc dość długo, zanim uznali, że już jest w takim stanie w miarę wyprowadzona, gdzie no, może wrócić do domu. Natomiast jej funkcjonowanie zostało całkowicie zdezorganizowane. Nie była w stanie ani zająć się domem, ani rodziną, ani pracą oczywiście. I dopiero stopniowo, pracując z tygodnia na tydzień przez wiele miesięcy, udało nam się ten stan ustabilizować. Czyli to, że ona wróciła do względnej równowagi emocjonalnej. To, że przestała się panicznie bać wszystkiego. To, że zaczęła wracać jakby do pełnienia ról właśnie społecznych, opieki nad dziećmi, jakby dbania o dom i tego typu rzeczy. Cały czas będąc na zwolnieniu oczywiście lekarskim i z takim przykazem i od psychiatry i ode mnie, że ona nie może wrócić do tamtej pracy, bo za chwilę wyląduje znowu w zakładzie psychiatrycznym. Ona na szczęście nie chciała wracać do tej pracy oczywiście, natomiast cały czas czuła wielkie wyrzuty sumienia, że to jej wina, że tak się to stało wszystko. Jakby w dalszym ciągu brała odpowiedzialność na siebie i wyrwanie się z tego takiego trochę zamkniętego kręgu, czy przeklętego kręgu odpowiedzialności zajęło dużo czasu. Ale udało się i jakby dostrzegła odpowiedzialność tego kierownictwa, które nie dość, że nie zrobiło nic, żeby o nią zadbać, to jeszcze, no właśnie, była bardzo mobbingowana i wręcz to był, no, to była przemoc psychiczna na niej stosowana przez długi czas. I faktycznie, no to podobnie jak w tych pierwszych przykładach, w tym pierwszym, powiedzmy, podejściu do załamania psychicznego, rozumiem, że organizm powiedział kategoryczne stop, bo tego napięcia nie był w stanie znieść. I to załamanie nerwowe faktycznie jakby no, zdezorganizowało całe jej funkcjonowanie. Po to, żeby wreszcie coś zmieniła w swoim życiu, a nie podporządkowywała się tej frustracji. Bo sama nie była w stanie z tego wyjść. To jest bardzo taki brutalny sposób i można się go przestraszyć, myślę, bardzo, bo ona była w ciężkim stanie przez te parę miesięcy. Natomiast dało jej to zmianę perspektywy. Zaczęła inaczej myśleć o sobie z czasem, zaczęła o siebie bardziej dbać w ogóle i siebie bardziej szanować. Udało jej się po jakimś czasie zmienić pracę, więc jakby powiedziałbym, że wszystko zaczęło się z powrotem układać, ale cena, jaką zapłaciła za tą zmianę, była bardzo wysoka. I myślę, że to jest to, co tak najbardziej klasycznie nazywamy załamaniem nerwowym, czyli właśnie to, że wystawienie na ekspozycję stresora jakiegoś bardzo silnego, długotrwałego, dość długotrwałego, czyli właśnie x miesięcy, czasem lat, sprawia, że przestajemy funkcjonować praktycznie we wszystkich sferach naszego życia. Stajemy się niezdolni do jakby w ogóle samodzielnego życia, bo jesteśmy tak zalęknieni, zamknięci w sobie, wycofani. Właśnie nie śpimy, nie jemy, nie mamy jakby w ogóle zasobów, żeby się zaopiekować sobą samym, nie mówiąc już o naszych najbliższych. Aż w ogóle nie wspominając o pracy zawodowej. Jest to też taki bardzo długotrwały proces powrotu do zdrowia i jakiejkolwiek stabilności emocjonalnej. ponieważ taka osoba doświadczająca tego typu załamania musi najpierw w ogóle zobaczyć, że ten stresor już zniknął, że już jej nic nie zagraża, bo ona często żyje cały czas w tym lęku i przekonaniu, że to zagrożenie w dalszym ciągu jest. Później, kiedy jakby ten pierwszy mechanizm w ogóle właśnie uda się opanować, jest kwestia zrozumienia tego, co się stało w ogóle, co się działo, czemu tak to wszystko przebiegło, czy przebiegało, że doprowadziło aż do takiego załamania. To jest długi proces takiego poznawania, rozumienia i godzenia się z tym, co się stało, no bo nie mamy już na to wpływu w tym momencie. I dopiero potem może nastąpić etap planowania, co dalej, wracania właśnie stopniowego do różnych ról, które pełniliśmy, co tak naprawdę już zaczyna się w tym poprzednim etapie, czyli tego rozumienia i godzenia się. Natomiast kwestia planowania, co dalej, jakby powrotu w tym wypadku, konkretnym przypadku, do pracy zawodowej, to wymagało wielu miesięcy pracy i stopniowego oswajania się w ogóle z tą myślą. No i ostatni taki rodzaj załamania, który przynajmniej ja wyodrębniam, to jest bardzo silna reakcja na nagłą sytuację stresową, na nagłą sytuację bardzo stresową, bardzo stresującą, na sytuację, nie wiem, jakiegoś kataklizmu, który nagle nastąpił, w momencie, gdy powódź się pojawia na przykład, albo pożar, w momencie, gdy ktoś, nie wiem, chce nam zrobić krzywdę, albo robi niestety jakiegoś rodzaju krzywdę w sytuacji gwałtu, w sytuacji, nie wiem, postrzelenia czy pobicia. Tak? Czyli jakiegoś rodzaju nagła sytuacja, bardzo traumatyzująca. One zazwyczaj niestety też kończą się załamaniem nerwowym, co takim szeroko bardzo rozumianym oczywiście załamaniem nerwowym, co no myślę, że jest dość naturalne. Niestety. I tutaj często diagnozujemy wręcz zespół stresu pourazowego, to tak zwane PTSD, gdzie faktycznie pojawiają się, tak jak przy tych poprzednich oczywiście, bardzo silne lęki, wspomnienia jakby nawracające i w snach, i na jawie tej konkretnej sytuacji, takie natarczywe, natrętne, mimowolne. Problemy ze snem oczywiście, obniżony nastrój, ciągła gotowość i takie napięcie, że zaraz jakiś agresor znowu przyjdzie, tak? Czy znowu coś się może wydarzyć złego. Więc taka bardzo nagła reakcja, czy reakcja na nagłą sytuację. No i to jest do terapii jakby ogólnie rzecz biorąc, bo to jest stan, który jest naturalną reakcją organizmu zaraz po wydarzeniu. I faktycznie pierwsze dni, nawet tygodnie, może taki stan się utrzymywać. Natomiast jeżeli on nie słabnie po kilku tygodniach, czy po miesiącu powiedzmy, cały czas jest taki sam albo wręcz się nasila, to wtedy mówimy o tym, że faktycznie wytworzył się zespół stresu pourazowego i trzeba to leczyć, że samemu osoba nie poradzi sobie z tym zaburzeniem. Więc to już jest rozpoznanie kliniczne faktycznie i praca terapeutyczna, łagodzona też lekami psychiatrycznymi, żeby ta osoba mogła wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania, a często też po prostu do normalnego funkcjonowania, żeby mogła uporać się jakby z tym, z tą traumą. Natomiast tak jak wspomniałem wcześniej, tak czy siak to nie będzie dokładnie to funkcjonowanie, które było przed tym wydarzeniem. To będzie jakiegoś rodzaju nowa jakość. Nowe emocje, może większa trochę czujność, mniejsza ufność. To będzie coś nowego, ale będzie to stabilny stan psychiczny, emocjonalny. I to są te trzy takie rodzaje załamań nerwowych, o których pomyślałem, jakby w ogóle planując ten odcinek. I teraz spójrzcie, jakie mamy takie wspólne mianowniki wszystkich tych rodzajów i wszystkich tych sytuacji. Po pierwsze, jakiś rodzaj sytuacji wywołującej silne napięcie. Czy to będzie bardzo nagła, krótka, intensywna, traumatyzująca sytuacja? Czy to będzie przeciągające się takie przeciążenie emocjonalne? to tak czy siak mówimy o tym, że jest to jakaś sytuacja wywołująca bardzo silne napięcie. Po drugie, dezorganizacja życia jako efekt występowania tego bodźca stresującego. Czyli to, że objawy dezorganizują nasze życie, że nie jesteśmy w stanie pełnić jakby w dalszym ciągu różnych ról społecznych, które pełnimy, że nie potrafimy wręcz zadbać o swoje podstawowe potrzeby. Jeżeli chodzi o same objawy, to one mogą być przeróżne, tak jak już tutaj mogliście, myślę, zaobserwować w tym, o czym mówiłem do tej pory, czyli zarówno kwestie bardziej, powiedzmy, depresyjne, czyli obniżony nastrój, objawy takie nerwicowe, czyli silny lęk, reakcje lękowe, w ogóle paniczny lęk, tiki nerwowe także mogą się pojawiać, zaburzenia snu, zaburzenia jedzenia. Jakby może się to odbijać na bardzo różne sposoby, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie codzienne. Jeżeli chodzi o kwestię radzenia sobie, a może zapobiegania tym załamaniom, to spójrzcie na te przykłady, które przytoczyłem, na te też rodzaje załamań, które przytoczyłem. Są sytuacje, które są trochę ponad nami. Jeżeli coś dzieje się całkiem wbrew naszej woli, jeżeli dzieje się coś nagle, jeżeli nie mamy jakby drogi ucieczki, no to nie mamy na to wpływu niestety i to się wydarzy, to coś. I niestety nasza reakcja będzie najprawdopodobniej jakiegoś rodzaju załamaniem. Natomiast jest wiele sytuacji, w których my sami prowokujemy w jakimś sensie to załamanie. W momencie, gdy my uciekamy raczej od własnych emocji, kiedy nie dajemy sobie szansy, żeby je przeżyć, jakoś przepracować w sobie, tylko właśnie zamiatamy trochę pod dywan, udajemy, że ich nie ma, wypieramy, czy też idziemy w pracę na przykład, bardzo się angażujemy, żeby nie myśleć o pewnych rzeczach, to prędzej czy później do nas wróci. U niektórych to będzie za, nie wiem, rok, dwa, pięć, u innej osoby będzie to za 15 czy 20 lat, ale to wróci do nas tak czy siak. I potem będzie wielkie zdziwienie, że przecież tak dobrze się funkcjonowało. A prawda jest taka, że no wcale dobrze nie funkcjonowaliśmy w pełni, bo to też się odbija na bieżąco na nas i na naszych najbliższych, bo jeżeli ja się nie mierzę ze swoimi emocjami, czy nie jestem świadom jakby swoich emocji, to nieświadomie odreagowuję na najbliższych na przykład. Albo nie do końca umiem stworzyć fajną, bliską relację, bo w ogóle jakby nie pokazuję swoich emocji. Także jakby w kwestii, czy w przypadku załamania nerwowego, bardzo szeroko rozumianego, myślę, że też bardzo ważne jest to, o czym już nieraz mówiłem przy innych tematach, ale kwestia świadomości, samoświadomości własnych emocji, własnych potrzeb, tego, co się z nami dzieje. Bo to są sytuacje, gdzie dzieje się z nami coś trudnego i nie chcemy się z tym konfrontować. Bo jeżeli ja chciałbym się z tym skonfrontować, to musiałbym dojść do wniosku, że muszę zmienić pracę. A wizja zmiany pracy też budzi lęk. No bo tu pracujesz, nie wiem, 10-15 lat. Gdzie ja znajdę coś innego, gdzie ja sobie poradzę i tak dalej. Na przykład, tak? Albo niestety, ale to też się zdarza, myślę, okazuje się, że nasz związek wcale nie jest dobrym związkiem. I więcej szkody niż pożytku z tego związku jest i dla nas, i może i naszego partnera czy partnerki. I ten związek trzeba by zakończyć, ale to też trzeba się z tym skonfrontować. I zmienić coś w swoim życiu, bo to jest kluczowe jakby. Jeżeli ja nie mam tej samoświadomości, to cały czas brnę jakby tym samym schematem. Tłukę tą głową o ścianę cały czas tak samo i dopiero organizm musi pokazać, powiedzieć stop, że ta głowa już boli za bardzo od tego tłuczenia ją o ścianę i trzeba poszukać innej drogi, czyli trzeba coś zmienić w naszym życiu. A umówmy się, my jako gatunek chyba, my nie lubimy zmian za bardzo. Owszem, są osoby, które są bardziej elastyczne, łatwiej im przychodzą zmiany, są osoby, które bardzo jakby nie odnajdują się w zmianach, natomiast ogólnie jako gatunek myślę, że my nie bardzo lubimy zmiany. I dużo lepiej nam w niewygodnym takim status quo, które udało nam się ustalić lata temu, niż próbować coś zmienić, żeby było wygodniej. To trochę jak w samych swoich było, że lepszy wróg swój, znany niż obcy. I niestety my tak wszyscy trochę funkcjonujemy. A prawda jest taka, że tkwiąc w tym, co jest, nie dajemy sobie szansy na coś lepszego. W momencie, gdy próbujemy jakichś zmian dokonać, dopiero wtedy mamy szansę, że będzie lepiej. To nie oznacza, że na pewno będzie lepiej, oczywiście. Ale dajemy sobie tą szansę. A kiedy tkwimy, no to tej szansy nie ma, że będzie lepiej. Więc nie uciekajmy od swoich emocji, nie uciekajmy od swoich w ogóle myśli, od takiej właśnie tej samoświadomości. Zastanawiajmy się nad sobą samym, kim jestem, czego chcę, czego pragnę, co czuję, jak mi jest w tym konkretnym układzie, w którym jestem w tym momencie. Na tym chyba będziemy kończyć. Dziękuję Wam bardzo dzisiaj za uwagę i zapraszam za kolejne 2 tygodnie.